Po kilku miesiącach w końcu się doczekaliśmy. Tenet Christophera Nolana od tego tygodnia w kinach. Konrad Korkosiński.
A ja jestem Zemstą.
A to jest ten podcast filmowy.
Kochani, to już jutro. Już jutro zasiądziemy w sali Cinema City albo Multikino, albo Helios. Rozsiądziemy się wygodnie z kubełkiem popcornu oraz oczywiście w maseczkach, które będziemy zsuwali na czas jedzenia popcornu i siorbania coli. I wreszcie zobaczymy nowy film Christophera Nolana. My i 70 innych krajów, w tym Australia, Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone wyjątkowo niesamowite będą musiały się wstrzymać.
Ale niedługo. Stany Zjednoczone będą się musiały wstrzymać tylko tydzień, ponieważ w USA premiera jest zaplanowana na 3 września.
Mogłoby się wydawać, że to są fantastyczne wieści dla kiniarzy, ponieważ oto wreszcie się doczekali, koniec przesuwania premier, nareszcie zobaczymy, czy widzowie nie zapomnieli o kinach, o tym zjawisku, że idziemy do ciemnego miejsca i razem z kilkudziesięcioma nieznajomymi oglądamy nowe filmy.
Z jednej strony tak, ale z drugiej strony, mimo że w USA 3 września ta premiera będzie miała miejsce w całych Stanach Zjednoczonych, to mimo wszystko nie w całych Stanach Zjednoczonych, nie wszystkie Stany jeszcze te swoje kina otworzyły.
W tych kinach, w których będzie to możliwe, Tenet będzie pokazywany, natomiast w pozostałych, no, będą musieli obejść się smakiem do czasu, do którego pandemia nie pozwoli na ponowne otworzenie kin. Pojawia się od razu pytanie, o którym już wcześniej wspominaliśmy, czy nie wpłynie to na gwałtowny rozwój piractwa? Ponieważ jak wiemy, Amerykanie są niecierpliwi, oni chcą czego chcą i nie wiem, czy mieszkańcy Nowego Jorku czy Los Angeles, które na pewno nie otworzy się 3 września, będą chcieli czekać nie wiadomo ile, aż będą mogli zobaczyć ten film.
Z jednej strony tak, ale z drugiej strony Stany nie są zamknięte między sobą, więc można podróżować, można przejechać do innego stanu i jeżeli ktoś naprawdę chce ten film zobaczyć w warunkach kinowych, to no wystarczy wziąć samochód, w samolot i pojechać obejrzeć w kinowych warunkach.
A to mogą podróżować między Stanami?
Tak, oczywiście.
Ale to luz. Ale mogłoby się wydawać, że to są fantastyczne wieści dla kiniarzy, ale niekoniecznie, ponieważ Warner Bros. Wykorzystało swój upper hand i że to on może stawiać warunki, no i trzeba powiedzieć, że dosyć niefajnie dokręcili śrubę kiniarzom, którzy chyba liczyli na to, że utrzyma się to status quo sprzed pandemii.
A tu nie, tu okazało się, że Warner Bros. Poprosił, co ja to słowo też bardzo lubię w tej zapowiedzi Warner Bros. Tak, uprzejmie prosimy przez sytuację związaną z pandemią, jako że ten film kosztował aż $200 milionów. Prosimy was o jedną rzecz, aby kwota, która trafi do nas, do naszych Cubs Warner Bros., wynosiła aż 63% ze sprzedaży. I pomyślicie sobie, 63%? No przecież to jest norma. Niekiedy i Disney brał tam 80-90% w pierwszym weekendzie otwarcia. Tak, tylko że Warner Bros. Poszło troszkę inną drogą i poprosiło o 63% ze sprzedaży biletów z Teneta, ale przez cały okres dystrybucji.
Na dodatek Warner Bros. Zastrzegło, że Tenet może trafić tylko i wyłącznie do tych kin, które będzie przestrzegało restrykcje związane z pandemią, czyli będzie obowiązek noszenia maseczek i będzie ograniczona ilość widzów na salach. Czyli paradoksalnie to są właśnie te kina, które najbardziej liczyły na to, że dotychczasowy podział zysków, czyli 50-50, będzie podtrzymany i być może nawet po cichu liczyli, że Warner Bros. Trochę się zlituje i nawet da kiniarzom trochę więcej, skoro tak się zarzekali, że chcą uratować przemysł kinowy. To nie jest koniec obostrzeń, ponieważ Warner Bros. Oczywiście jeszcze dorzuciło to, że muszą być co najmniej 3 zwiastuny ich przyszłych produkcji wyświetlane przed Tenetem, czyli domyślam się, że Wonder Woman 84 będzie wyświetlany ten zwiastun, ale tutaj mamy szansę na to, że pojawi się zwiastun Dune'y. No i najświeższy zwiastun, o którym dzisiaj porozmawiamy, do Batmana, który pojawił się dosłownie 2 dni temu. Mamy jeszcze czas, w którym Tenet ma być wyświetlany. Otóż, dla kin, które mają tylko jeden ekran do swojej dyspozycji, Tenet musi być grany minimum przez 4 tygodnie. Jeśli ma 2 ekrany do swojej dyspozycji, minimum 5 tygodni. Od 3 do 8 ekranów 8 tygodni, natomiast 9 ekranów i więcej, czyli to jest większość multiplexów w Stanach Zjednoczonych, Tenet musi być grany minimum przez, uwaga, 12 tygodni. To są bardzo duże obostrzenia.
Wiesz co, sytuacja jest dla mnie prosta. Kiniarze nie mają wyjścia. Mogą nie grać i zarobić nic, albo mogą zagrać i mieć nadzieję, że Tenet, bo Oczywiście to nie jest pierwsza premiera, która pojawiła się w czasie pandemii po tym całym lockdownie, aczkolwiek jest to pierwsza premiera blockbustera, filmu, który z założenia ma przyciągnąć do kina rzesze ludzi. No, nie oszukujmy się, to jest 200 milionów dolarów, które ten Warner Bros. Musi co najmniej, no, co najmniej 400 milionów, tak, żeby tak. To było w ogóle opłacalnie, więc to jest naprawdę kupa pieniędzy. Ja akurat Warner Bros. Bardzo rozumiem. Wydaje mi się, że kiniarze będą wyrozumiali, bo to będzie tak naprawdę test, egzamin tego, czy ludzie są wystarczająco stęsknieni, żeby rzeczywiście te premiery się w kinach odbywały.
Tak, ale jest jeszcze druga strona tego medalu, ponieważ Warner Bros. I akurat przy okazji premiery tego filmu, gdyby to była premiera Wonder Woman albo jakiegoś innego dużego tytułu, które szykują, to jeszcze bym zrozumiał, ale Tenet, fakt, że to jest Christopher Nolan i fakt, że Christopher Nolan bił się w piersi, że on jest w stanie zarobić mniej, żeby kiniarze stanęli na nogi dzięki jego filmowi. Ponieważ to jest ten film, ponieważ to jest ta dyskusja, ta decyzja Warner Bros. Jest troszkę nie fair. Oczywiście ja rozumiem, to jest całkowicie uzasadnione, no i to jest logiczne, no oni muszą zarobić, to jest korporacja, oni chcą zarabiać pieniądze. Ale biorąc pod uwagę te wszystkie wcześniejsze i zapewnienia, że nie, my chcemy pomóc przemysłowi kinowemu, że my nigdy nie wrzucimy Teneta na HBO Max i tak dalej, i jednocześnie dokręcają tak bardzo śrubę i wytrącają tak wiele kart kiniarzom.
200 milionów dolarów.
A ile stracili kniarze w czasie pandemii?
A ile ja straciłem? Nie, no oczywiście. Tylko, że z drugiej strony, no już była dyskusja, kto sobie bez kogo poradzi, a kto sobie bez kogo nie poradzi. Wiesz co, no tutaj jest taka sytuacja, a nie inna, że no powstaje pewien precedens jednak i przyzwolenie, jak już jedno tak duże studio sobie pozwala na taki ruch w stronę kin, no to dlaczego inni producenci nie mogą sobie pozwolić na dokładnie to samo, skoro dla jednych się zgodzili, to zgodzą się też dla innych. I to jest pewne niebezpieczeństwo, tym bardziej, że kiniarze mają naprawdę rzucane kłody pod nogi i warto o tym pogadać, bo jeżeli, gadaliśmy o tym już wcześniej, czy kina dążą ku upadkowi, jeżeli producenci będą się zachowywali w ten, a nie inny sposób i będą za wszelką cenę próbowali nabić swoją kabzę i odbierać kiniarzom, to tak, to uważam, że epoka kin zbliża się ku końcowi.
Tak, no w chwili obecnej dokładnie tak to wygląda, ponieważ już nie ma tej środkowej półki. Te wszystkie filmy z mniejszymi budżetami, jeśli już powstają, trafiają bezpośrednio na platformy streamingowe i tutaj nawet już nie ma, już nikt się nawet nie patrzy na kina. Natomiast jeśli te wielkobudżetowe produkcje, takie jak Tenet, takie jak Mulan, takie jak Wonder Woman i tak dalej, będą tak dokręcali tą śrubę zysków, no to kina naprawdę, zwłaszcza, że mają gigantyczne straty na swoim koncie po czasie pandemii, no zresztą nie tylko oni, oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, no ale jednak Hollywood tutaj powinno rzucić im jakąś kość, tak, powinno im jakoś pomóc. No ale dobrze, przejdźmy dalej, ponieważ to nie koniec tej historii kopania kiniarzy przez Hollywood. Kiniarze sobie pomyśleli, no dobra, Tenet, no troszkę nam tutaj z kieszeni zabierze, ale całe szczęście, zaraz potem pojawi się Mulan, prawda? I możemy sobie odrobić
tak
na Mulanie.
Tak, a nic bardziej mylnego, jak się okazuje, ponieważ Disney sobie wymyślił jedną prostą rzecz. Ej, chłopaki, może byśmy tak na tym Mulanie zarobili my jak najwięcej. My, nie tam kiniarze, tylko my. No ale w jaki sposób, chłopaki? No w jaki sposób? No przecież mamy platformę Disney Plus. Wrzućmy to Mulan na Disney Plus. Dobra. I otóż Mulan 4 września trafi w Stanach Zjednoczonych na platformę Disney Plus.
Ale nie trafi za darmo. Otóż deal wygląda w ten sposób, że każdy subskrybent Disney Plus będzie mógł za $29.99 kupić sobie Mulan i będzie miał dostęp do tego filmu tak długo, jak będzie miał subskrypcję Disney Plus. Ostatnio też wypuścili taką informację, że Disney dogadał się z Apple, Google oraz Roku, nie wiem co to jest, że można będzie kupować Mulan także przez te platformy, ale nie do końca sprecyzowali, czy to znaczy, że na przykład będzie dostępne na platformie Apple'a. Kiniarze dostali kolejny cios w tyłek. Oczywiście na rynkach, w których Disney Plus nie jest dostępne, czyli między innymi u nas, Mulan trafi do kin. I tak też już od 11 września będziemy mogli oglądać Mulan na ekranach polskich kin i ja bardzo chętnie się wybiorę, ale biorąc pod uwagę to, że tydzień wcześniej ten film trafi do cyfrowej dystrybucji, no to zapewne piraci już tutaj nie będą się oglądali, tutaj to będzie ostro spiratowane i jestem pewien, że przed 11 września bardzo dobra kopia Mulan będzie dostępna na torrentach do ściągnięcia.
Kochany, jak pojawił się Hamilton na Disney+, ile trzeba było czekać, żeby pojawiła się wersja Blu-ray na torrentach? Od razu, nie trzeba było czekać w ogóle, to się pojawiło godzinę później. I to samo będzie z Mulan, będziemy mieli wersję Blu-ray tego samego dnia albo dzień później. Więc no...
Ale tutaj muszę zaznaczyć, że to stworzyło nam bardzo ciekawą sytuację, ponieważ w Stanach Zjednoczonych 3 września do kin, tam gdzie będzie to możliwe, trafi Tenet. Dzień później, 4 września, we wszystkich domach w Ameryce, które mają wykupione Disney+, będzie można kupić za $30 Mulan. Czyli w przeciągu 2 dni będziemy mieli wielki pojedynek pomiędzy dwoma systemami dystrybucji. Ten przeszły, czyli film trafia do kin i będzie musiał tam w tych kinach co najmniej 12 tygodni być, zanim trafi na jakąkolwiek cyfrową platformę. No i ten przyszłościowy, czyli od razu każdy widz w swoim domu będzie mógł za $30 obejrzeć sobie premierową, wielkobudżetową superprodukcję.
Tym bardziej, że już kiedyś o tym wspominaliśmy. Ta kwota $30 wydaje się w Polsce dosyć duża, bo jak pomnożymy to razy 4, no to rzeczywiście nie jest to mało pieniędzy, ale tam to jest kwota 2 biletów do kina. Tym bardziej, że jest to dożywotni już dostęp do tego materiału, więc jeżeli też będzie taka sytuacja jak z Netflixem, czyli że jest wymienialny ten login i każdemu można ten login podać, to bardzo dużo osób za to $30 naogląda się tego Mulana.
No jeśli na przykład masz mamę, tatę, córkę, synka i babcię i ich wszystkich zabierasz do kina na Mulan, no to jest 5 biletów. A każdy z tych biletów
popcorn,
i dojazd,
cola,
i parking.
Tak, i nagle się robi z tego $100-150.
Dokładnie. A tymczasem tutaj wydajesz $30 i codziennie, tak długo jak będziesz miał subskrypcję Disney+, która jest bardzo tania, będziesz mógł oglądać Mulan. A wiemy, że to jest film, który akurat dzieciaki będą puszczały w zapętleniu. No dobra, okej, poczekamy, zobaczymy. Fakt jest faktem, że będziesz ten film miał na własność i będziesz mógł go oglądać w nieskończoność tyle razy, ile chcesz. Czyli to jest opłacalna inwestycja dla widza. To jest ciekawe, ponieważ te 2 dni, 3 i 4 września, to być może będą bardzo ważne dni w historii rynku dystrybucyjnego, tego w jaki sposób Hollywood dystrybuuje swoje filmy, ponieważ wszyscy będą bacznie obserwować zarówno wyniki Teneta w amerykańskich kinach, jak i wyniki Mulan. I być może te 2 dni zaważą, czy ten pierwszy weekend zaważy na tym, w jaki sposób następne filmy będą wypuszczane do dystrybucji, ponieważ jeśli Tenet sobie nie poradzi, jeśli na przykład zarobi jakieś $150 milionów, to wydaje mi się, że Wonder Woman już nawet nie będą się oglądali. Po prostu wrzucą to na HBO Max i być może jednocześnie na jakieś tam poszczególne rynki kinowe, gdzie HBO Max jeszcze nie jest.
Tak naprawdę Tenet zaważy o wszystkim.
I Mulan, tak samo. Jeśli myśleliście, że to jest koniec newsów pod tytułem Hollywood kopie kiniarzy w tyłek, to nie, myliliście się. Mamy jeszcze jedną dosyć ważną informację, ale zanim do niej przejdziemy, kilka słów od profesora historii filmowej, czyli Konrada Korkosińskiego. Proszę bardzo.
Było kilka takich sytuacji w życiorysie kiniarzy, które zmieniały etapy tego kina i zmieniały formę rozwoju dystrybucji kinowej. I to się zaczęło od lat 20., już kiedy dźwięk zastąpił kino nieme. W 49 roku zerwano pewnym dekretem przynależność kin, czyli własność kin, do domów produkcyjnych. Wielkie wytwórnie przestały mieć swoje kina na własność. Potem w 75 roku film Szczęki ustanowił w Stanach Zjednoczonych pewien precedens, to znaczy, że jednego dnia ten film trafiał do wszystkich kin w całym kraju. Później, bardzo dużo czasu, mijały lata, zanim w ogóle do telewizji trafiały te filmy. Potem, jak pojawił się magnetowid, to ten czas zmniejszył się do połowy roku. Czekało się 6 miesięcy. Potem, kiedy pojawiły się płyty DVD i od niedawna VOD, to okno zmniejszyło się do 90 dni. I teraz nastała nowa era. Universal dogadał się z siecią kin AMC, że okno dystrybucji z 90 dni spadnie do 3 tygodni.
Niecałych 3 tygodni, do 17 dni.
Tak, tylko nie jest tak, że po tych 3 tygodniach to trafi na VOD, będziemy się mogli tym zachwycać, opłacając jedną prostą subskrypcję. Nie, nic bardziej mylnego. Tutaj sobie Universal wpadł na pomysł, że skoro możemy zarobić na kiniarzach, a potem jeszcze możemy zarobić na swojej platformie, tylko na płatnym VOD Premium, bo to się będzie nazywało VOD Premium, będziemy musieli znowu zapłacić za to, podobna cena, około $30 za dostęp do tego filmu.
To jest małe trzęsienie ziemi w Hollywood. To jest zmiana status quo, to jest coś, co już było zapowiadane od bardzo dawna i zabawne jest to, że ci gracze, którzy jeszcze miesiąc temu sieć AMC biła się w pierś, powiedziała, że nigdy więcej nie puścimy filmu Universal, jeśli ona będzie trafiała na PVOD, tak drastycznie skrócili to okno kinowe, ponieważ to jest, to są dwa weekendy. To są dwa weekendy w kinach. No nawet dla takich dużych sieciówek dwa weekendy to wydaje mi się trochę za krótko, ponieważ wydaje mi się, że taki film jak Szybcy i Wściekli, no to tak co najmniej przez 4 tygodnie jakoś, jakieś tam pieniądze, jakieś zyski generuje, prawda? No ale dobra, no powiedzmy, że dla takich dużych sieciówek spoko, bo mogą to wypuścić na te 8 ekranów i faktycznie przez te 17 dni to coś zarobi. Inne kina też zaczną się dogadywać z wytwórniami, ponieważ to jest dosyć ciekawe, że to jest deal pomiędzy jedną wytwórnią a jedną siecią kin. Być może to też zapoczątkuje taki model, że na przykład Disney zacznie się dogadywać z jakąś inną siecią kin i będzie miał swój deal tylko i wyłącznie dla nich. Zobaczymy. Ale jeśli to przejdzie, to wtedy mniejsze kina, takie, które mają na przykład jeden ekran albo dwa, to są kina, które liczą właśnie na ten moment, w którym duże sieciówki już zaczną wypuszczać te filmy dalej, czyli właśnie po mniej więcej 4 tygodniach. To jest gigantyczny cios dla tych mniejszych kin.
Błędem tutaj moim zdaniem największym jest to, że AMC zmieniło stronę. Że gdyby ci kiniarze wszyscy się zrzeszyli i powiedzieli: nie, słuchajcie, nie ma takiej możliwości. Trzymajmy się tego, co było, działało, wy sobie zarabialiście, my sobie zarabialiśmy, potem róbcie sobie z tymi filmami, co chcecie. Nie zgadzamy się na to.
No ale widzisz, gdyby to była faktycznie tylko i wyłącznie taki news, to wtedy spoko, taka sytuacja mogła być miejsce, ale oto przyszedł Disney, który powiedział: nie, nie będziemy w ogóle puszczali tego filmu w kinach. Czyli to jest sytuacja kompletnie bez wyjścia dla kiniarzy. AMC nie miało żadnych atutów w dłoni. Oczywiście każda z tych wielkich wytwórni, zarówno Disney, jak i Universal, oni zaznaczają, że my eksperymentujemy, być może to się przyjmie, być może nie, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Tak jak już mówiliśmy, oni biorą wszystkie zyski z tej dystrybucji przez platformy VOD i przez serwisy streamingowe. Wszystkie zyski trafiają do nich. To jest kasa. A jak widzimy po Warner Bros. I po Tenecie, kasa jest najważniejsza, czyli to nie ma, że to będą eksperymenty. To się przyjmie. Zwłaszcza, że dla widzów to jest wygodniejsze, ponieważ żyjemy w dobie, kiedy lubimy, kiedy jest wygodnie i to my decydujemy w jakim tempie, gdzie i w jaki sposób będziemy coś oglądali. Chcę zobaczyć na telefonie komórkowym jakiś film? Ja chcę zobaczyć, koniec. Nie chcę, żeby to było tylko i wyłącznie w IMAX-ie i muszę czekać 3 miesiące. Czyli no, jeśli myśleliście o tym, żeby otworzyć swoje kino, to no cóż, no zastanówcie się po raz kolejny, ponieważ no to nie jest dobry moment dla przemysłu kinowego.
Nie do końca, wystarczy cofnąć się w czasie i otworzyć to kino w takim dobrym 2000.
No, może tak. Poza tym jest jeszcze jeden paradoks. Było taki przepis w prawie Stanów Zjednoczonych, że żadna wytwórnia nie mogła posiadać swojego kina.
Tak, no mówiłem o tym, tak.
Jakieś 2 lata temu albo rok temu ten przepis został cofnięty, ponieważ Netflix, który już jest tak oficjalnie wytwórnią kinową, ma swoje
kino w Los Angeles.
Jest jeszcze taka opcja, że po prostu wrócą czasy złotej ery Hollywoodu, gdzie wytwórnie filmowe zaczną wykupywać swoje kina. Będą miały swoje kina i będziemy mieli kino Universala, będziemy mieli kino Netflixa, będziemy mieli kino Disneya i oni sobie tam będą wypuszczali te filmy, które chcą.
Wiesz co, z jednej strony jest w tym trochę racji, ponieważ już co prawda nie mamy etatowych aktorów związanych z wytwórnią filmową, aczkolwiek spójrzmy na takiego Marvela i na filmy z uniwersum Marvela, no to są jak najbardziej etatowi aktorzy.
No tak, ale w takiej sytuacji, jeśli wrócimy do tego modelu, co zrobi A24, co zrobi Annapurna, co zrobią te wszystkie mniejsze wytwórnie, które nie mają tyle pieniędzy, żeby sobie kupić swoje własne kino.
Wtedy zrobią najmądrzejszą rzecz, jaką mogliby zrobić, czyli założą swoją platformę VOD.
No tak. I kina już całkowicie po prostu staną się...
Niestety, dążymy do tego, żeby zostały na świecie tylko kina studyjne i będziemy mogli się raczyć tymi filmami, które będą użyczane przez platformy streamingowe za niedużą cenę, już tak dla miłośników, i będziemy chodzili do takiego kina typu Charlie, do kina typu Tatry.
Bodo.
Czy coś jest w tym złego? Może nie, może nie. Może wrócimy do tego, że kina znowu będą miały swoją duszę.
Zobaczymy. Jest mi bardzo ciężko się wypowiadać na ten temat, ponieważ to, co się w chwili obecnej dzieje, to jest jakiś dom wariatów po prostu. No dobrze, przejdźmy dalej, ponieważ wydarzyło się tak wiele niesamowitych rzeczy w ten ostatni weekend.
No.
Otóż w ten weekend odbył się tak zwany DC Fandom, czyli internetowe wydarzenie, gdzie Warner Bros. Oraz ich odłam, czyli DC, zaprezentowało zwiastuny i informacje na temat ich produkcji, które nadejdą w przeciągu najbliższego roku albo tam 2 lat. Dostaliśmy dużo dobrego, dostaliśmy nowy zwiastun Wonder Woman, który... This world is not yet ready for all that you will do. The time will come, Diana.
And everything will be different. Do rzeczy, do rzeczy.
Nie, ja chcę zbudować napięcie. Widziałeś ten zwiastun Wonder Woman?
Widziałem.
Podoba ci się wersja złoczyńcy w stylu kotów?
Wiesz co, ja ufam w Wonder Woman.
Ja nie.
Ja bardzo lubię pierwszą część i wierzę, że to się bardzo dobrze potoczy.
Widzisz, ja lubię pierwszą część, ale lubię pierwszą część w tych elementach, które nie są tak stricte z kina superbohaterskiego, czyli... Lubię Wonder Woman poza ostatnie, tam nie wiem, pół godziny, tak?
No, dobra, zgadzam się.
Boję się, że te ujęcia właśnie z tą Cheetah, postacią graną przez Kirsten Wiig, którą bardzo szanuję, no niestety to będzie właśnie ten segment i trochę szkoda, ale okej. Okay,
ale nie wiemy, no nie oceniajmy filmu po okładce, jeszcze się wstrzymajmy, zobaczymy, pogadamy.
Oprócz tego zobaczyliśmy materiał z planu z filmu Legion Samobójców, który reżyseruje James Gunn, czyli twórca Strażników Galaktyki, który zmienił strony, jak został wywalony na zbity pysk przez Marvela, po czym zaangażowało go Warner Bros. Do Legionu Samobójców, po czym Marvel stwierdził, nie, jednak chcemy go z powrotem. Zabawna sytuacja. I think it's gonna surprise people. You kind of sit there and go, how did they do that? It's gonna be different from any superhero movie ever made. There's no one better in the world to direct the Suicide Squad than James Gunn. Widziałeś ten materiał? Nie widziałem.
Nie widziałem, niestety, ale z prostego powodu. Ja po prostu nie lubię. Nie lubię Legionu Samobójców i...
Ale słuchaj, obejrzyj, ponieważ ten materiał zapowiada dużą zmianę nastroju i dużą zmianę kierunku.
No, nic dziwnego. No, zatrudnili reżysera, który zrobił naprawdę solidne kino bohaterskie w Marvelu i przeniesie to teraz na plac DC. DC stanie się drugim Marvelem.
Tak, co więcej, z tych fragmentów, które tam się pojawiają i także z tych postaci, które on wybrał do tego panteonu Legionu Samobójców, który pojawi się w tym filmie, to wygląda fajnie, ponieważ tam są takie bardzo kiczowate, tandetne postacie, które zazwyczaj nie wchodzą do takich wielkich superbohaterów produkcji filmowych, czyli zapowiada się takie fajne połączenie takiego dużego superbohaterskiego kina, jakie teraz znamy, z tym takim bardzo ganowskim, początkowym kinem superbohaterskim, taki jak właśnie jego pierwszy film Super, gdzie zaprezentował takich bardzo tandetnych i nieporadnych superbohaterów. To się zapowiada naprawdę fajnie, polecam wam ten materiał, obejrzyjcie sobie. Oprócz tego dostaliśmy zwiastun Snyder Cut Justice League, w którym mogliśmy zobaczyć, o co walczyli fani przez tyle lat.
No tak, tylko że wiesz, łatwiej kijek obcienkować, niż go później pogrubasić.
Co?
No, wiesz co, dokładanie materiału do i tak już niezbyt udanego filmu, no to po prostu będzie większa, za przeproszeniem, kupa.
No może i tak, ale z drugiej strony to nie jest dokładanie materiału, to jest powrót do tego pierwotnego materiału, który został bardzo wrzucony do blendera, przemielony, wypluty.
Oczywiście, że tak, ale mimo wszystko to, no, obiektywnie, znaczy oczywiście jeszcze nie widziałem filmu, ale zakładam, bo to będzie bardzo podobne do tego, co widzieliśmy
wcześniej.
No
tak, już o tym rozmawialiśmy.
No rozumiem, wyszliśmy fanom naprzeciw, udało się, fani wywalczyli. Zobaczymy, no zobaczymy, czy było warto.
No dobra.
No, ale dalej.
Dalej. To jest news, który pojawił się przed DC Fandom, ale na DC Fandom także był panel poświęcony temu filmowi. I jest to coś, o czym też już wspominaliśmy, a mianowicie nowy solowy film o bohaterze Flashu. Wspominaliśmy o tym, że być może w tym filmie pojawi się postać Batmana i być może tą rolę zagra Michael Keaton. Czym się niesamowicie podekscytowaliśmy. I co się okazuje?
Że jest to prawda.
Nie tylko Michael Keaton. Okazuje się bowiem, że do swojej roli Batmana powróci Ben
Co, Ben Affleck?
Ja szczerze mówiąc tak bardzo się podjarałem tym newsem, ponieważ tak, po pierwsze, ja chcę scenę, w której Keaton i Affleck staną naprzeciwko siebie w strojach Batmana i przebiją sobie piątkę. Ja to chcę. Po drugie, chcę, żeby dogadali się z Pattinsonem i z Mattem Reevesem i żeby pojawił się także on. Po trzecie natomiast, to jest bardzo dobra informacja, ponieważ ona wskazuje na to, że DC być może wreszcie przestanie gonić Marvela i skupią się na tym, w czym oni są dobrzy. A w czym oni są dobrzy? Oni są dobrzy w multiversum. Ponieważ nie wiem, czy ty, Konrad, czytasz komiksy.
Oczywiście, jak najbardziej.
No to zapewne wiesz, że w komiksach nie masz jednej definitywnej wersji jakiegoś superbohatera.
Nie, co seria zeszytów, to inna historia.
Tak, masz innych grafików, masz innych scenarzystów i każdy proponuje coś innego. I w związku z tym jest mnóstwo różnych wariantów jakiejś postaci, które egzystują w tym samym czasie na różnych tam seriach komiksowych. W kinie za bardzo tego nie ma, ponieważ Marvel, to w którą stronę on pędzi te wszystkie kinowe, superbohaterskie wyczyny, to jest właśnie w stronę tego, żeby to była jedna całość rozłożona na kilkanaście lat i kilkanaście filmów. I w związku z tym aktorzy muszą być ci sami i musi być ciągłość. Zanim Marvel pojawił się na scenie jednak, DC już tak naprawdę miało swoje multiversum, ponieważ zanim pojawił się Iron Man, mieliśmy już ilu? 4 kinowych Batmanów? Mieliśmy 2 Jokerów, mieliśmy 2 kobiety koty. Nie, akurat kobieta kot to dopiero później się pojawiła.
Nie, ale
druga.
To tak, to ale 2, no Halle Berry i Michelle Pfeiffer.
Zapomniałem o niej. No dobra.
Tak, 2.
A szczerze mówiąc, to jest bardzo fajny trop, ponieważ to jest po pierwsze bardzo komiksowe. A po drugie, daje ci możliwość zrobienia na przykład takiego Jokera z Joaquinem Phoenixem. Daje ci możliwość zrobienia nawet takiej trylogii Nolana, ponieważ gdyby chcieli utrzymać ciągłość, no to trylogia Nolana nie miałaby w ogóle miejsca, nie powstałaby. Czyli to jest dobra informacja i fakt, że oni w jednym filmie, obsadzając zarówno Keatona, jak i Afflecka w roli Batmana, to znaczy, że oni przytulają do siebie ten pomysł, że tak, my nie patrzymy na ciągłość, my będziemy się po prostu bawili tą formą komiksową i to jest...
Aż szkoda, że tak mało.
Wiesz, dopiero zaczynają. Może to się rozwinąć w coś naprawdę super właśnie z tym filmem Flashpoint, który zresztą reżyseruje Andre Muschietti, czyli reżyser 2 części To. Czyli całkiem spoko. Niezły reżyser, może być fajnie. No ale oczywiście to jest nic w porównaniu z tym, co się wydarzyło 2 dni temu.
No tak, tak. Coś, na co wszyscy czekali i tak naprawdę mało kto się spodziewał.
Ja się spodziewałem.
Tak, nie. Ja
przepraszam,
nie,
ja ci powiem, pisałem, że... słuchaj, wstrzymajmy się ze zrobieniem newsów do poniedziałku, ponieważ weekend będzie zwiastun.
Nie, zupełnie co, ja się spodziewałem teasera.
Tak, o tym za chwilę. Dobra, to powiedzmy wreszcie, o co chodzi.
Otóż w weekend na DC Fandom miało miejsce wydarzenie, na które czekali wszyscy, od kiedy pojawiły się pierwsze informacje o tym, że powstaje nowy film o Batmanie z Robertem Pattisonem i dostaliśmy zwiastun, pełnokrwisty, prawie 3-minutowy zwiastun nowego Batmana.
O tak, tak.
I mało tego, dostaliśmy fantastyczny zwiastun nowego Batmana. From your secret friend.
Jestem tak podekscytowany, to jest... Tak mi to zrobiło dzień, jak zobaczyłem ten zwiastun.
No, jest czad. Jest naprawdę czad.
Konrad, ty chyba masz podobnie. Zanim się pojawił ten zwiastun, ja się bardzo jarałem tym filmem. Ponieważ
tak.
Podoba mi się każda jedna decyzja, jaką podjęli przy tym projekcję. Podoba mi się reżyser Matt Reeves, bardzo dobry, solidny reżyser. Może nie jest to jakiś wielki artysta, tak jak nie ma takiego charakteru jak Nolan, ale mimo wszystko on robi bardzo dobre filmy. Prawda?
Prawda.
Po drugie, Robert Pattinson, który był fantastycznym wyborem do Batmana, był zaskakującym wyborem, podobnie jak kiedyś zaskakującym wyborem był Heath Ledger do roli Jokera. No i to jest aktor, który od czasu Zmierzchu, z którym wszyscy go kojarzą bardzo niesprawiedliwie, naprawdę zagrał bardzo wiele ciekawych ról. Po trzecie, wszyscy ci aktorzy dookoła niego. Jeffrey Wright.
No to jest jakiś totalny. Paul Dano.
Andy Serkis. Kto tam jeszcze? Colin Farrell.
Colin Farrell.
Zoe Kravitz. No fantastyczna obsada, tak charakterne mordy aktorskie, których ciężko tak wpisać w jakiś konkretny typ roli. Oni są troszkę właśnie jak Pattinson, że oni się troszkę zmieniają do tych ról. Fantastyczne.
Ale to, za co kochamy na przykład filmy Nolana, czyli że ten Batman był bardzo urealniony, ja to bardzo lubię, że to jest po prostu zwykły człowiek. No ale mimo wszystko jest to człowiek bardzo dobrze przygotowany do tej roli. Christian Bale przygotował się, wiesz, nabudował te mięśnie. Widać, że to jest super bohater. A tutaj mamy tego Pattisona, który jest... no już bardziej realnego człowieka, takiego prawdziwego człowieka, który po prostu wskakuje w galoty superbohatera, ciężko. Już no. Chyba bardziej Super Bad może był bardziej człowiekiem od Pattisona, ale tam są takie momenty, jak na przykład jedna z ostatnich chwil w tym zwiastunie, kiedy w końcu widzimy tego Batmana z pomalowanymi oczami, który to jest jak miałem ciarki na plecach.
Ja zacząłem krzyczeć, nareszcie, mówiliśmy chyba o tym z Damianem.
Przestajemy kłamać.
Tak, że to jest oczywiste, że on musi sobie umalować te oczy. I to tak fantastycznie wygląda w tym kadrze. Niektórzy mówią, że to troszkę takie bardzo emo Batman.
No tak wygląda, ale absolutnie to nie przeszkadza. Tak, widzimy po prostu faceta, który jest totalnie zmęczony tym, co się przed chwilą wydarzyło, tego jeszcze nie wiemy, zobaczymy w efekcie końcowym, ale widzimy faceta, który ściąga maskę i widzimy po prostu zmęczonego faceta, który ma rozmazany makijaż przez pot, przez wszystko i robi to ogromne wrażenie.
Fantastyczne. I jeszcze a propos tego, co ty mówiłeś, a propos tej realności, ja po tym zwiastunie, oczywiście to wszystko mówimy w ramach tego materiału, który nam zaprezentowano, to jest dwuminutowy zwiastun i to może wyglądać inaczej w gotowym filmie, może to być inne wrażenie, ale po tym zwiastunie ja się bardzo ekscytuję, ponieważ być może dostaniemy wreszcie takie Gotham i takiego Batmana, którego ja znam z komiksów, z tych komiksów, które wychodziły w latach 80., 90., w Polsce to była firma TM Semik. To jest takie Gotham, które nie jest realistyczne tak jak u Nolana, nie jest też tak groteskowe jak u Burtona czy u Schumachera. Ono jest lekko przerysowane, ale jednocześnie ma taki mroczny romantyzm w sobie i ja to widzę w tym zwiastunie. To jest bardziej takie Gotham z serii gier Arkham. To jest Gotham komiksowe i takiego Gotham tak, ja w kinie jeszcze nie widziałem.
No ten człowiek zagadka...
O Jezu! Oh.
Jest niesamowity. Pierwsza scena, którą mamy właśnie człowieka zagadkę, który tam kogoś... taśmuje, tak. Zataśmowuje jakąś twarz i to jest tak wybijające w fotel. Mam prawdziwego antagonistę od razu na ekranie z krwi i kości.
To nie jest ten Jim Carrey, który robi z siebie idiotę i ten wcześniejszy Riddler ze serialu z Adamem Westem. To jest psychopata, to jest seryjny morderca.
Taki właśnie, jak powiedziałeś, bardzo dobrze porównałeś do tych serii gier z Arkham.
Tak.
To jest właśnie taki, którego nie widzisz, nie wiesz, gdzie on jest, który zostawia tylko wiadomości. To jest coś fantastycznego. I jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, właśnie mówiłem o tej realności postaci, że nagle wchodzi Batman i mamy detal naglany. Nie na jakieś super w ogóle buty, super bohaterskie, tylko mamy czarne, glany, martensy. Fantastyczne.
I fantastyczne jest też to, że on się pojawia bardzo szybko w tym zwiastunie. Mógłbyś się spodziewać, że będą go trzymali w niepewności, nas będą trzymali w niepewności do samego końca tego zwiastunu, a tymczasem nie. Już praktycznie po drugiej scenie widzimy Batmana w pełnej krasie. Jeszcze co mi się bardzo podobało a propos tego początku, który jest super. To jest takie rozpoczęcie tego zwiastunu o Batmanie, którego się w życiu nie spodziewałem. I bardzo mi się podobało to, że te logotypy na początku, one się animują, powiększają i zwiększają w rytm dźwięku tej taśmy klejącej. To jest super. To jest bardzo dobrze zrobione, jeśli chodzi o taką techniczną stronę zwiastuna. Fajne. I teraz najlepsza rzecz. Matt Reeves na panelu DC Fandom powiedział, że nakręcili jakieś 25-30% materiału do tego filmu. Po czym pojawił się COVID i wracają na plan we wrześniu i będą kręcili dalej. I dlatego rozumiem cię, że spodziewałeś się teasera. Ja też spodziewałem się teasera. Spodziewałem się, że dostaniemy kilka jakichś takich pocztówkowych, ładnych, niepowiązanych ze sobą ujęć. Jakaś mroczna muzyka, może jakaś narracja, na samym końcu pojawi się Batman i wszyscy się posikają. A my dostaliśmy pełny zwiastun.
No, muszę powiedzieć, że solidny materiał nakręcili.
Tak. I to jest 25% filmu. To co tam się będzie jeszcze działo? Nie wiem, kto ten zwiastun robił. Czy to robiła firma zewnętrzna? Najprawdopodobniej tak i Matt Reeves to nadzorował. Ale ludzie, szacunek gigantyczny i wielki szacunek za dobór muzyki. Nirvana, Something in the Way. If you are justice, please do not lie. What is the price for your blood?
blind eye.
The hell are you supposed to be?
I'm vengeance.
Ja już naprawdę nie potrzebuję żadnego innego zwiastunu do tego filmu. Ten film pojawi się na jesień 2021 roku. Mnie to wystarczy. Ja już jestem tak mega podjarany i ja już teraz po prostu weźcie moje pieniądze, idę do kina i koniec.
No to co? No to tyle na dzisiaj.
Już jutro idziemy na Teneta, obydwaj. Konrad idzie na godzinę 11, jeśli dobrze pamiętam, ja na godzinę 17. Czyli zobaczymy, czy widzowie przypomną sobie o doświadczaniu filmu w kinie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak to będzie z przestrzeganiem przepisów, czy to jakoś uprzykrzy seans, czy też nie. Zobaczymy.
Tak, tym bardziej, że dla nas to jest sensacyjne i przełomowe, ponieważ od prawie pół roku nie gadaliśmy o premierze. Tym bardziej, że no, nie wiem, czy się wczytywaliście, zaglądaliście, interesowaliście się w ogóle, jak jest odbierany Tenet, ponieważ już recenzje zaczęły spływać, się pojawiać. I ja unikam akurat w stronie, czytam tylko jakieś nagłówki, że prasa jest bardzo podzielona, więc nie mogę się doczekać, aż siądziemy i pogadamy sobie o Tenecie razem i czy rzeczywiście będziemy po dwóch stronach barykady, czy będziemy ze sobą zgodni.
No zobaczymy. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw i bardzo się ekscytuję tym, że wracam do IMAX-a, bo bardzo za nim tęskniłem.
Więc no, jeżeli tylko możecie i chcecie, no to pędźcie do kina, do IMAX-u najlepiej, no bo w końcu to jest Christopher Nolan, więc Nolan kręci specjalnie pod IMAX-a, więc korzystajcie, oglądajcie, cieszcie się z tego, że ta świątynia jeszcze istnieje, jeszcze praży i jeszcze te filmy są tam puszczane.
Właśnie, bo być może już za kilka miesięcy Wonder Woman nie zobaczycie w kinie, być może zobaczycie je od razu na platformie HBO, kto wie.
Jeszcze jedna taka mała prośba do was. Jeżeli nas słuchacie, lubicie nas słuchać, to podzielcie się tym ze swoimi znajomymi, którzy w ogóle nie korzystają z czegoś takiego jak podcasty. Może zarazicie ich miłością do słuchania podcastów, może też chętnie czasem nas włączą i posłuchają o tym, co mamy do powiedzenia o filmach, o kinematografii. Korzystając z tego, co robi nasz serdeczny kolega po fachu, czyli Michał Oleszczyk, prosi, żeby każdy, kto słucha podcastu, zachęcił chociaż jedną osobę do posłuchania jego odcinka. I my prosimy
do
was
kogoś
o to
na
samo.
Ulicy, do jakiejś obcej osoby i powiedzcie, słuchałeś podcastu filmowego, tego podcastu filmowego? To posłuchaj.
Tak, i bardzo nam miło, że codziennie rzeczywiście ta rzesza ludzi, którzy nas słuchają, jest coraz większa i że rzeczywiście, że ten przyrost jest naprawdę solidny. Bardzo się cieszymy, witamy wszystkich nowych słuchaczy i mamy nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej.
Zapraszamy was na naszego Facebooka, zapraszamy was na naszego Instagrama. Jeśli już nas tam odwiedzacie, to zostawcie jakiegoś lajka albo serduszko, ponieważ dobrze wiedzieć, że to gdzieś tam dociera i że ludzie doceniają to, co robimy.
Tak, także oby było nas jak najwięcej. Trzymajcie się, no i co? No to do zobaczenia, do usłyszenia.
Do usłyszenia po Tenecie. Trzymaj się, Konrad.
Do usłyszenia, cześć.